Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela darmę, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani go nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy będziecie mnie widzieć, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. A również i ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto Słowo Pańskie. Chodząc z Jezusem po drogach Ewangelii według świętego Jana, po Jego zmartwychwstaniu, przypomniana nam jest dzisiaj mowa Jezusa, gdy żegna się z uczniami z Ewangelii według świętego Jana. Kolejny jej fragment. I słyszymy niezwykłe połączenie w tej mowie. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Przykazania Boga i miłość. Gdy słyszymy słowo przykazanie, kojarzy nam się to z prawem. Czy chodzi o religię wykonywania prawa Boga? Jezus mówi, że pierwsza jest miłość. I bez tego fundamentu nie można zachowywać przykazań Boga. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Gdy oni to wówczas słyszą i znają tradycję wiary Izraela, przypominają sobie, gdzie takie połączenie miłość i przykazania, nakazy, zakazy. Po raz pierwszy do Izraela jako ludu Boga zostało wypowiedziane, też w mowie pożegnalnej. Tak mówił Mojżesz, gdy żegnał się z Izraelitami, zanim weszli do ziemi obiecanej. A mowa ta spisana jest w Księdze Powtórzonego Prawa, ostatniej księdze pięcioksięgu Mojżesza, Tory Mojżesza. Tam znajdujemy takie powiązanie, miłość i przykazania, zwłaszcza w szóstym rozdziale tej księgi, znanym i powtarzanym często tekście, fragmencie tego szóstego rozdziału. Słuchaj Izraelu, Szyma Izraelu. Trzeba najpierw kochać, żeby zachowywać przykazania. Jeśli nie zachowuje się przykazań Boga, przyczyny głębokiej należy poszukać w braku miłości. Braku więzi z tym, kto mówi te przykazania. Tak wówczas Mojżesz uczy Izrael, że jeśli nie będą kochać Boga, to Jego przykazania też nie będą zachowywać i skończy się wszystko katastrofą. To było w mowie pożegnalnej Mojżesza. I tak Jezus również żegna się z uczniami na ostatniej wieczerzy. Ale jest wymowna różnica. Mojżesz w swojej pożegnalnej mowie przekazuje i przypomina po raz kolejny przykazania Boga z Synaju. I mówi o przykazaniach, które otrzymał od Boga. A tu w tej mowie Jezus mówi: jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, czyli stawia się na miejsce Boga, Jego przykazania, tam to były przykazania Boga, które Mojżesz przekazywał. Tu Jezus mówi o swoich przykazaniach i o miłości do Niego. To jest drugi Mojżesz, ale jest kimś więcej niż Mojżesz. Jawi się im jak Bóg, który wówczas mówił do Mojżesza. I to jest zamierzone w tej Ewangelii. I oni tak go zrozumieją i odkryją coraz bardziej. On był kimś więcej. On wypełnił to, co mówił mądrze, ale wypełnił to jako Bóg człowiek. Miłość i przykazania. Kiedy po raz pierwszy Bóg przykazuje cokolwiek człowiekowi w historii biblijnej, przykazuje mu, gdy go stwarza, mówi mu, jak ten świat jest stworzony, skonstruowany. Wyjaśnia, jakie są jego prawa konstrukcyjne, żeby człowiek się nie rozbił o nie i nie stracił życia w tym świecie. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy mówi i wyjaśnia świat jako ogród rajski, czyli przestrzeń, której nic nie brakuje do życia, ale trzeba wiedzieć, jak się w niej poruszać. Bo jeśli się będzie poruszać wbrew prawom stworzonego świata, człowiek się rozbije i zginie. I dlatego wówczas była mowa o drzewie życia, o drzewie poznania dobra i zła, z którego nie wolno jeść. To było jedyne drzewo, symboliczna mowa, z którego człowiek nie mógł jeść. Poza tym mógł jeść wszystko. Czyli używać tego świata, ale nie zajmować miejsca Boga, bo to znaczył ten symbol poznania dobra i zła, czyli władzy nad wszystkim. Nie mógł stanąć na miejscu Boga. Gdy tego spróbował, pod namową węża w tym opowiadaniu, będziecie jak bogowie, odkryli zaraz potem, gdy tego spróbowali, że są nadzy, są niczym i się rozpadają. Rozpadają się sami, rozpada się ich wspólnota, więź między nimi, Adama i Ewy, i stają się znowu bezkształtnym prochem, czyli niczym. Nie uwierzyli, że Bóg im to mówi, bo ich kochał. Stwórca, który dał im życie, kochał ich i jego mówienie zakazu i nakazu, czyli przykazań, jest mówieniem kogoś, kto kocha. Na początku przykazań jest miłość. I zapomnieli o tym, dali się uwieść kłamstwu węża, który im powiedział, że to jest mówienie wroga, a nie kochającego. Gdy porzucą jego przykazania, będą więksi niż są, będą bogami. I to jest istota kuszenia i niewykonywania przykazań Boga. Jeśli nie ma miłości i odkrycia, że są to słowa kogoś, kto kocha, komu zależy na moim życiu bardziej niż mnie samemu, wtedy nie zachowa się przykazań i zginie się, ponieważ przykazania są jedynie odkryciem tego, jak skonstruowany jest przez Boga świat, jak się w nim poruszać, żeby się nie rozbić. To słowa miłości. I to mówi Mojżesz pożegnanej mowie Izraelowi, dlatego że gdy Izrael wszedł do ziemi obiecanej w dalszych wiekach, po tym przekroczeniu Jordanu, będzie często zapominać, że słowa Boga z Synaju, słowa przymierza, dekalogu i innych przykazań są słowami kogoś, kto kocha i komu zależy na ich życiu. I wówczas słuchanie przykazań, wypełnianie czyichś przykazań nie jest niewolnictwem, nie jest niewoleniem, jest drogą ku pełni życia i spełnieniu życiowego. I właśnie to połączenie miłości przykazania to najgłębszy fundament objawionej religijności, prawdziwej pobożności. Najpierw był ten, kto kocha i zaczął mówić przykazania, żeby ochronić życie tego, którego stworzył. A ten, który to odkrył, że te słowa są słowami kochającego, który dał mu życie i któremu zależy na tym, żeby jego życie ochronić przed zagrożeniami w tym świecie, odpowiada mu miłością. A ta miłość wyraża się konkretnie w tym, że wypełnia te słowa, które słyszy. I nie może bardziej uczcić tego i uszanować, kto go kocha, jak gdy zachowuje jego przykazania, bo to daje w efekcie pełne życie i życie na zawsze, co od początku było celem kochającego i mówiącego przykazania. Boga, który mówił przez Mojżesza i Jezusa, który mówił do uczniów. Jeżeli mnie kochacie, będziecie zachowywać moje przykazania, mówi Jezus uczniom. I to się sprawdza. Ten, kto naprawdę zachowuje słowa Jezusa, tak jak ten, kto naprawdę zachowywał słowa Boga w Izraelu przez wieki, to ktoś, kto kochał, odpowiadał miłością, bo odkrył, że są to słowa kochającego i troszczącego się o życie. Takiemu komuś można zaufać i nie obraża słuchanie jego nakazów i zakazów. Nie pozbawia godności i wolności, wręcz przeciwnie. Jest fundamentem życia i fundamentem na życie. To jest bardzo ważne powiązanie, bo często miotamy się wypełniony przykazem i gdzieś głęboko w podświadomości odczuwamy to jako skrępowanie, a nie jako wyzwolenie. Podczas gdy są to słowa wyzwolenia, jest to ścieżka wolności, a nie skrępowania życia. Tak było od początku. Od Synaja przez mowę pożegnalną Mojżesza, przez całą historię Izraela w Ziemi Obiecanej, która to historia jest wzorcem historii każdego człowieka i wszystkich ludów na ziemi. I w mowie pożegnalnej Jezusa po raz kolejny jest przypomniane, ale tym razem o wiele mocniej niż wówczas w mowie Mojżesza w powtórzonym prawie. Bo to Jezus mówi o sobie, którego widzą, z którym chodzili przez 3 lata. A teraz żegna się i mówi o tym, że jest z nimi powiązany miłością. To nie jest zmysłowe uczucie, psychiczne, to duchowa miłość. To coś o wiele bardziej trwałego, bo nie podlega zmianom czasoprzestrzeni. Szaleństwo uczuć mija z czasem. Jest tak samo przemijalne jak wszystko w tej czasoprzestrzeni, w której żyjemy. Ale gdy chodzi o miłość, która wypływa z Boga i jest nam dana jako dar, a Bóg przecież nie jest częścią tego świata, tej miłości nie niszczy ani czas, ani miejsca, ani wydarzenia w nas. I dlatego Jezus dalej im mówi w tej mowie, że gdy będą tak go kochać, czyli gdy będzie widział, że zachowują jego nauczanie w swoim życiu, dzień po dniu, godzina po godzinie, wówczas przyjdzie do nich razem z Ojcem i objawi im siebie. Jeszcze bardziej. Co to znaczy? Mówi Jezus słowami, które są znane z języka objawienia w Izraelu o miejscu mieszkania Boga pośród Izraela. To była świątynia, jako szczególne miejsce. Chociaż fizycznie tam Bóg nie mieszkał, ale był szczególnie obecny. A teraz Jezus mówi o tym, że będzie przychodzić nie w szczególne święte miejsca, ale będzie przychodzić do nich samych. I objawienie, miejscem objawienia będą oni. To jest zupełnie inny świat niż ten, który dotąd znają. To w nich będzie objawiał się Bóg i w nich będzie urządzał sobie mieszkanie. Na tym świecie będą chodzącymi świątyniami. I dlatego święty Paweł, później w listach do pierwszych chrześcijan, będzie mówić, kim oni są naprawdę, że są świątynią Boga, w której mieszka jego duch. Co to jest za duch? Jaką definicję stosuje tutaj Jezus, obiecując pożegnalnej mowie swoją solidarną obecność? Odchodzi, ale przyjdzie do nich i będzie z nimi. Nie powinni się bać. Nie będą sami w głoszeniu Ewangelii. Mówi o duchu prawdy. To jest określenie, które występuje tylko w Ewangelii według świętego Jana. W tej mowie pożegnalnej ostatniej wieczerzy Jezus używa jeszcze trzy razy tego określenia. W sumie trzy razy. Tutaj, w tym miejscu i dalej w kolejnych rozdziałach tej mowy. Co to jest ten duch prawdy? Gdy Jezus stoi jako więzień przed Piłatem w tej samej Ewangelii, gdy zacznie się jego ostatnia droga, stoi przed namiestnikiem Cesarstwa Rzymskiego, Piłatem. Ten ma władzę, aby go zabić i wydać wyrok śmierci. I pyta go, czy jest królem. Jak o nim mówią i jak go oskarżają. I wtedy Jezus mu mówi: ja się na to narodziłem i na to przeszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Jezus, który mówi o tym, że daje swoim całym życiem świadectwo prawdy, stoi jako więzień przed władcą, przedstawicielem Rzymu, Cesarstwa Światowego. I to nie ten więzień Jezus z Nazaretu jest zniewolony, tylko ten, który ma władzę wydać wyrok śmierci na niego. A gdzie dowód? To ten, że Jezus ma przywilej i luksus świadczenia prawdy w swoim życiu, a Piłat boi się swoich zwierzchników, boi się nawet tego ludu, który za chwilę wymusi na nim wyrok śmierci i nie ma odwagi postąpić według tego, co poznaje naprawdę i ma doświadczenie zniewolenia, mimo całej władzy. A ten, który ma związane ręce, jest wydany w jego ręce, jest wolnym człowiekiem. To kolejna wiadomość Boga od początku. Od początku, gdy lud Izraela usłyszał, kim jest pośród ludów tej ziemi, jako znak Boga, to ludzie wolni, wyzwoleni przez Boga z Egiptu, mieli wolnymi pozostać, kiedy są wolni, kiedy słuchają słów Boga, nie słów ludzi, jak żyć, jak decydować, co jest dobre, a co złe. Mieć odwagę być sobą, mieć odwagę, przywilej i luksus świadczenia całym swoim życiem o prawdzie, którą się poznają. Prawdzie o świecie, o ludziach, o sobie. To są ludzie wolni. Kłamie tylko niewolnik i zniewolony człowiek. Dlaczego kłamie? Bo się boi. Powinien najpierw zapytać, jakie lęki w nim działają, że musi kłamać. A ten, kto ma odwagę mówić prawdę, nie przeciwko ludziom, tylko po to, aby uratować ludzi, to jest człowiek wolny. Tego miał się Izrael nauczyć od Boga od początku. Słucha Izraelu i tego mieli się nauczyć uczniowie od Jezusa, kiedy odejdzie od nich i zostawi ich ze swoją misją, ale nie samych. Przyjdzie do nich i da im ducha prawdy. I to jest jeden z wyróżników ludzi Boga i prawdziwych uczniów Chrystusa w tym świecie, w każdym pokoleniu, w każdej epoce historycznej i w każdym czasie. Świadkowie prawdy, który jest duch prawdy. To nie ludzka prawda, tylko duch Boga, który jest duchem prawdy. I ten duch pozwala im mówić albo milczeć, działać albo cierpieć, ale zawsze jako świadkom prawdy. Kłamstwo jest znakiem szatana, wroga Boga i ludzi. Prawda jest znakiem Boga i Jego ludzi. I ten kontrast mają w tym świecie reprezentować Jego uczniowie. Kontrast prawdy wobec kłamstwa. Kontrast dobra wobec zła. Tak jak Jezus, który stojąc przed namiestnikiem Rzymu, powiedział, streścił całe swoje życie, że po to się narodził, żeby być świadkiem prawdy, to znaczy Boga, który jest prawdą i którego słowa są prawdą i dają prawdziwe poznanie, a z tego wypływa spełnienie w życiu, a nie obumieranie. Tak przypomina nam Jezus po raz kolejny, nam dzisiaj, w XXI wieku, te najważniejsze słowa Boga, w odniesieniu do słów Mojżesza, wypełnione jeszcze bardziej w Jezusie. A my możemy Mu uwierzyć albo nie. Bo Bóg nikogo nie zmusza bo nie można zmusić nikogo do miłości, nikogo nie zmusza, nie wywołuje gwałtu, ale trzeba się zdecydować na odpowiedź w wolności, zachowywać Jego przykazania, wypełniać Jego słowa i żyć, albo odrzucić i obumierać. Wybór należy do nas, bo jest to wybór miłości. Ludzi, którzy odkryli, że są kochani i którzy chcą podobnie kochać, wiedząc, że tylko to jest tak naprawdę drogą życia.